Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Na początek chciałbym Was przeprosić za to, że nie udało mi się opublikować odcinka tydzień temu. Dałem się ponieść majóweczce i po prostu odpoczywałem, wiecie, jesteśmy tylko ludźmi. Przy okazji mam nadzieję, że Wy również złapaliście trochę oddechu. Tak czy inaczej, dziś odrabiamy zaległości i jak obiecałem, ten odcinek będzie o zarządzaniu, czyli o trzech najważniejszych zasadach skutecznego menedżera, jeśli chodzi o to, co robi na co dzień. Bo taka jest właśnie moja definicja zarządzania. Zarządzanie to sposób pracy szefa na co dzień, czyli od poniedziałku do piątku, że tak się wyrażę w skrócie, bo niektórzy pracują weekendy. Przy okazji jestem ciekaw, komu z Was udało się zrobić ćwiczenie z poprzedniego odcinka, czyli Value Proposition Canvas, zrozumienie, jakie zadania ma mój zespół, jakie ma bóle i jakie potencjalne korzyści oraz co ja mogę zmienić w swoim codziennym zarządzaniu, czyli ćwiczenie Start, Stop, Continue na podstawie tego, co zespół mi zasugerował. Wiecie, z uczeniem się jest jak z uczeniem się jazdy na nartach. Jeśli nie wyjdziesz na stok, to się nie nauczysz, w związku z tym ćwiczyć trzeba. Odcinek 92. Trzy najważniejsze zasady skutecznego zarządzania zespołem. Zanim zaczniemy opowiadać o trzech najważniejszych zasadach i dzisiaj spuentuję epizod Runners Repeaters Strangers, to jest trochę trudne, mam nadzieję, że Was nie zmasakruje tym Runners Repeaters Strangers. Chodzi o to, żeby podzielić swoje codzienne aktywności na nawyki, rutyny i nieregularne wzmocnienia, tak? Czyli żeby wiedzieć, co robimy codziennie, żeby wiedzieć, co robić w określone dni, tygodnia, miesiąca, kwartału oraz żeby boostować, jak ja to mówię po polsku, zaangażowanie, po prostu zaskakując zespół od czasu do czasu, ponieważ ludzie mają tendencję do tego, że się nudzą i wpadają w pewne nudne rutyny, więc trzeba taki boost dać. To się nazywa fachowo nieregularne wzmocnienia, czyli takie niespodzianki, które ty planujesz, ale zespół nie wie, że planujesz. Więc zanim nakreślę Runners Repeaters Strangers i te trzy zasady zarządzania, to pozwólcie, że może najpierw opowiem trochę o kontekście problemu. Dlaczego ja tak dużo czasu poświęcam menedżerom liniowym, szefom zespołów? Dlatego, że żyjemy w takich czasach przeciekawych, więc pozwolę sobie tutaj zacytować kilka takich informacji z badań opinion makerów, takich jak na przykład McKinsey. McKinsey zrobił w 2021 badanie Great Resignation. Co wiemy z tego badania, że 40% ludzi w Stanach, Kanadzie, Singapurze, Australii, Wielkiej Brytanii, bo takie kraje zostały objęte badaniem, ma zamiar odejść z pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy. To jest 3 do 6 miesięcy, nie rok. I to nie jest najważniejsza informacja z raportu Great Resignation by McKinsey, tylko to, że 64% z tych ludzi, które ma zamiar odejść, odejdzie nie mając innej pracy, nie mając innej alternatywy. Więc najniższy poziom piramidy Maslowa zostaje tutaj zaburzony. Jeśli jacyś pracodawcy liczą na to, że spowolnienie gospodarcze spowoduje, że będzie więcej ludzi do pracy, to niekoniecznie, po prostu ludzie mówią, że wolą nie mieć pracy, niż pracować w firmie, która im nie pasuje. No takie są czasy, możemy narzekać, że ludzie nie doceniają, albo po prostu wziąć pod uwagę to, że tak po prostu jest. I to był numer jeden, takiego insightu, powiedzmy. Numer dwa, przywinęło mi się ostatnio badanie, że w Niemczech w ciągu najbliższych 2 lat zabraknie 7 milionów fachowców. Fachowców, czyli blue collarsów, tak? Czyli po prostu pracowników fizycznych, wykwalifikowanych w jakichś konkretnych obszarach. I to jest znowu przeciekawa informacja. Przy okazji czytałem też ostatnio artykuł, że hotele właśnie w Stanach i też w Skandynawii zastanawiają się nad wprowadzeniem taryfy tańszej, w której na przykład przyjeżdżasz do hotelu na tydzień, ale nie masz sprzątania, ponieważ nie mają ludzi. I jak już cytuję Stany, to w Stanach dzisiaj brakuje 4 miliony pielęgniarek. Nie mają pomysłu na to, jak uzupełnić tę lukę. Mają pomysł, jak uzupełnić połowę tej luki, a reszta to jest po prostu wzrost produktywności, tak? Przechodząc trochę na nasz rodzimy rynek, to u nas prawdopodobieństwo odejścia z pracy nie jest aż tak wysokie jak dajmy na to w Stanach, gdzie 40% ludzi ma zamiar odejść z pracy, bo my, słuchajcie, co roku robimy takie ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy. Ostatnio robiliśmy sierpień, wrzesień 2022 na próbie 1900 pracowników, to jest dość duża próba, jeśli chodzi o rynek polski. I my sprawdziliśmy, jakie jest prawdopodobieństwo odejścia pracowników. Zadajmy takie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? I w Polsce 36% ludzi średnio po pokoleniach, ma zamiar odejść z pracy. Natomiast jak już weźmiemy ten wykres właśnie po stażu pracy, to pracownicy, którzy weszli na rynek pracy, staż pracy nie u pracodawcy konkretnego, tylko w ogóle, to pracownicy, którzy dopiero co weszli na rynek pracy, czyli mają doświadczenia zawodowego mniej niż rok, 52% z nich zamierza odejść z pracy, 2 do 3 lat stażu pracy 36%, 4 do 5 lat 34% oraz 6 plus lat 25%, czyli korelacja pomiędzy, że tak powiem, pokoleniami, bo tu można w skrócie powiedzieć, że to są korelacje pokoleniowe, jest ogromna, tak? Co drugi człowiek, który dopiero co wszedł na rynek pracy, ma zamiar zmienić pracę i co czwarty, który pracuje dłużej niż 6 lat, prawdopodobnie ci mają już kredyt hipoteczny. Tak więc nowa definicja talentu według mnie to za moment nie będzie nikt unikatowy, wybaczcie, nie chcę tutaj szufladkować ludzi, ale po prostu każdy. Żyjemy w takich czasach, jak powiedziałem wcześniej, w których jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą z was i liczy na to, że spowolnienie gospodarcze ma się wpłynie na to, że ja będę miał więcej ludzi do pracy, no to chyba nie. Chyba nie, choć nie wiadomo jak to, bo to jest paradoks taki, czy technologia, automatyzacja nadąży z brakiem ludzi do pracy, więc to jest taka rozgrywka, nie? I przy okazji rozgrywki wczoraj też mój znajomy powiedział bardzo fajną rzecz, zacytował kogoś, nie pamiętam dokładnie, wybaczcie, ale że wojna między pracodawcami i pracownikami dawno się zakończyła, wygrali pracownicy, tak? Że po prostu nie ma ludzi do pracy. Tak na deser tego zrozumienia kontekstu ja zdefiniowałem kiedyś 3 patologie biznesowe. My i oni, ego menedżerowie i zarządzanie przez zgadywanie. I ego menedżerowie, mówię tutaj w Polsce, jest około 2,5 miliona menedżerów, z czego 2 miliony to są menedżerowie bezpośredni przełożeni. Tam bym powiedział 1 800 000, 2 miliony, ponieważ pracuje około 18 milionów Polaków. Jak weźmiecie sobie mniej więcej 10 do 12% szefów przypadających na liczbę pracowników, no to wychodzi nam, ile ludzi jest w roli bezpośredniego przełożonego szefa. I teraz 90% ludzi w tej roli, tak jak wam wielokrotnie mówi, na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada ja normalnie. Tymczasem korelacja oceny szefa z satysfakcją, motywacją, prawdopodobieństwem polecenia pracodawcy oraz prawdopodobieństwem odejścia z pracy jest bezdyskusyjna. I znowu odwołam się do naszych badań. My w naszych badaniach, oprócz sprawdzenia, na ile jesteś zadowolony z pracy, sprawdzenia, czy biorąc pod uwagę całokształt współpracy z obecnym pracodawcą, czy poleciłbyś go swoim znajomym, czyli NPS, ENPS, Employee NPS, to jeszcze sprawdzamy, na ile ty poleciłbyś pracę ze swoim bezpośrednim przełożonym. I w ostatnim badaniu 33% ludzi dało ocenę 0,6, to znaczy, że jest krytykiem swojego bezpośredniego przełożonego. 38% osób dało ocenę pozytywną, tak? Czyli mamy promotorów lidera, bezpośredniego przełożonego oraz krytyków lidera. 33% ludzi 0,6, 38% ludzi 9,10. I my sobie zrobiliśmy taką analizę. Jeżeli ktoś nie poleca pracy ze swoim szefem, to jaki procent takich ludzi jest niezadowolona z pracy? 70. To jaki procent takich ludzi nie odczuwa, nie jest zmotywowana w pracy? 67. To jaki procent takich ludzi nie poleci pracodawcy? 67%. To jaki procent takich ludzi deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 68%. Przypominam, że to jest prawie 2 razy więcej, bo średnia jest 36%. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem, ale jest bezdyskusyjna korelacja oceny bezpośredniego przełożonego z tym, jak się ludzie czują w pracy, czy są zmotywowani, czy polecą pracodawcę i czy odejdą z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dla kontrastu, jeśli ktoś poleca pracę ze swoim szefem, to 72% takich ludzi jest zadowolona z pracy, 71% jest zmotywowana, 74% poleci pracodawcę i tylko 12% takich osób ma zamiar odejść z pracy. Także ja zdecydowanie wybieram, jakbym miał robić tylko, zajmować się w firmie tylko jednym problemem biznesowym, to zdecydowanie skupiłbym się na świadomym przywództwie i skutecznym zarządzaniu, czyli przywództwie sposób, w jaki ludzie podłączają ludzi do swojego zespołu i do firmy, a zarządzanie to, co robią na co dzień. Plus dodałbym tutaj, że Zetki 41% ludzi nie poleca swojego przełożonego, a tylko 28% poleca swojego przełożonego, więc ta grupa krytyków szefa jest większa. I tutaj taka pauza na moment, słuchajcie, ja jestem naprawdę zdumiony i zły trochę nawet czasami, jak niewiele czasu poświęca się menedżerom liniowym, menedżerom średniego szczebla lub dlaczego tak bardzo chcemy ich nauczyć rzeczy, które im się zwyczajnie nie przydadzą w pracy i które są bardzo skomplikowane. Moi drodzy, jak znacie taką matrycę priorytetyzacji, my to nazywamy PVA, Project Value Assessment, gdzie robimy taką matrycę nakłady versus rezultaty, to jeśli wrzucimy sobie priorytety na tę matrycę, to rozwój bezpośrednich przełożonych, ja bym powiedział, że to jest rozwój i transformacja przywództwa i zarządzania w każdej firmie zawsze będzie w pierwszej ćwiartce. Pierwsze ćwiartce to jest największy zysk, najkrótszy czas. W miarę szybko, poniżej 12 miesięcy, zwiększasz efektywność, zaangażowanie, ograniczasz odejścia. Jeśli skupisz się na zdroworozsądkowym przywództwie menedżerów najniższego szczebla, przy czym ja mówię, rozgraniczajmy tutaj przywództwo i zarządzanie, więc jak uczymy ludzi, to uczymy ich empatii i uczymy ich efektywności. I to są dwie strony tej samej monety. Pokazujemy im, że będąc liderem, to jest przywilej, ale też odpowiedzialność. Więc jeśli szukacie low hanging fruits, quick wins, efektywności, zaangażowania, to koncentracja na tym, jak przewodzą i jak zarządzają menedżerowie najniższego, średniego szczebla, jest absolutnie dobrym pomysłem i na pewno w top 3 najważniejszych priorytetów, które powinna mieć tego w tej chwili organizacja. Dlatego najlepsze firmy to rozumieją i w dużych szczegółach koncentrują się na rozwoju świadomego przywództwa, skutecznego zarządzania. Ale nie, wiecie, ostatnio też spotkałem człowieka, który jest odpowiedzialny za rozwój w dużej organizacji. On powiedział, że na słowo akademia lidera ma taką alergię, że po prostu dalej nie rozmawia. Tak? Ja się wcale nie dziwię, bo są takie, wiecie, stereotypowe. Uczmy ludzi, uczmy tego, co jest modne, nie uczmy tego, co jest potrzebne do tego, żeby tworzyć angażujące, efektywne środowisko pracy. My dla naszych klientów, prowadząc programy transformacji liderskich, nie tylko rozwijamy liderów, ale wypracowujemy standardy przywództwa i standardy zarządzania z tymi ludźmi, tak? Bo najlepsze firmy nie pozostawiają tego aspektu przypadkowi i rozwijając liderów, starają się wejść na najwyższe poziomy LTM. Jest taki model ewaluacji rozwoju, LTM, czyli The Learning Transfer Evaluation Model, Willa Thalmayera. I najlepsze firmy chcą wejść na poziom 7-8. Poziom 7 to jest transfer of learning to work, czyli że ja mam dowód na to, że skillsy, zachowania i motywacja została przełożona ze szkoleń na workplace, na miejsce, w którym ludzie pracują, a poziom 8 to jest w ogóle super, że ja widzę efekty w biznesie, czyli na przykład rozwijanie moich menedżerów spowodowało, że mi spadła rotacja, rozwijanie moich menedżerów spowodowało, że mam większą produktywność, tak? Więc nie róbcie szkoleń dla szkoleń. My, jeśli waszym wyzwaniem biznesowym są liderzy, kierownicy, menedżerowie, to my prowadzimy programy nie rozwojowe, ale programy transformacyjno-rozwojowe, gdzie wspólnie z menedżerami tworzymy standardy. Standardy, realizujemy zadania domowe, oni to po prostu wdrażają podczas tego programu, a nie tylko przychodzą na salę, żeby się poszkolić. Według mnie jest to jeden z najlepszych sposobów budowania kultury organizacyjnej, której ramami są misja, wizja, wartości, strategia. Czyli ten leadership i ten management po prostu jest w funkcji kultury organizacyjnej i strategii organizacji. Chodzi o skaskadowanie tego w dół. Więc jeśli kolejna akademia liderska to nie jest wasz szczyt marzeń, twój szczyt marzeń, a zamiast szkoleń chcesz fizycznych zmian postaw, zachowań i wdrożenia standardów pracy przez samych menedżerów, to my właśnie tak rozumiemy program rozwojowy, że musi wejść na poziom LTEM 7 lub 8. Nazywamy go w naszym nomenklaturze Transform. Mamy Learn, Develop i Transform. I Transform oznacza, że widzisz rezultaty tego w swoim środowisku pracy i możesz się pochwalić, że ludzie fizycznie coś wdrożyli. Wdrażamy zmiany, potrafimy udowodnić, że ma to przełożenie na biznes i od strony pieniędzy, i od strony wskaźników zaangażowania, rotacji. Więc jeśli macie takie wyzwania i chcecie zdroworozsądkowy program transformacyjno-rozwojowy, to zapraszam do kontaktu z nami. Najprostszy sposób to napisać maila do m.molczyk@leanpassion.pl lub wejdźcie na stronę leanpassion.pl. Prawy górny róg, bezpłatna konsultacja, jak sama nazwa wskazuje, umawiamy się na 45-60-minutową bezpłatną konsultację, gdzie my chcemy zrozumieć twój problem i intencje zmiany i zastanawiamy się, czy możemy pomóc, czy podpowiemy ci, jak możesz zrobić to sam. Więc problem jest ogromny i korelacja oceny bezpośredniego przełożonego z tym, jak się ludzie czują w pracy, czy polecam pracodawcę. Zobaczcie, prawdopodobieństwo odejścia ludzi z pracy zwiększa się dwukrotnie, jeśli ktoś nie poleca swojego bezpośredniego przełożonego. A jak wam powiedziałem, 90% ludzi improwizuje w pracy. Jak jeszcze weźmiemy pod uwagę, czego ludzie oczekują od swoich bezpośrednich przełożonych, to okaże się, że nie trzeba mieć doktoratu ani Stanforda, jak ja to mówię, tylko trzeba po prostu dowiedzieć się, w jaki najprostszy sposób mogę tworzyć środowisko pracy, w których ludzie nie boją się przyjść do tej pracy i środowisko pracy, w której wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla i każdy rozumie swoją rolę w zespole. I to są trzy warunki docelowe, czyli rzeczy, do których ja chcę nauczyć menedżera, że ma do tego doprowadzić. I tak w kontekście zrozumienia tego problemu. Leadership, czyli przywództwo, to tak jak mówiłem, drugi najbardziej niezrozumiałe słowo w polskim biznesie. Pierwsze to jest oczywiście strategia. A ponieważ dzisiaj będziemy mówić o zarządzaniu, to słuchajcie, zarządzanie to sposób pracy lidera na co dzień, a przywództwo to jest to, co robi ten lider, żeby spowodować, żeby człowiek czuł się częścią zespołu. Czyli jak weźmiecie piramidę Maslowa, to przywództwo to jest trójka, czyli zbudowanie poczucia przynależności. Ja biorę tego człowieka i podłączam go do swojego zespołu, a ten zespół podłączam do strategii firmy, ponieważ za to jestem odpowiedzialny, więc rola lidera w kontekście przywództwa to jest umiejętność, przepraszam, tak, rola lidera to jest podłączenie ludzi do teamu i podłączenie tego teamu do firmy. Ja tak rozumiem ekosystem zespołów, wtedy nie musimy mieć koniecznie hierarchii, a zarządzanie to jest to, co robisz na co dzień i przywództwo tworzy ramy do zarządzania, czyli jeżeli doprowadziłeś do sytuacji, że ludzie mają wspólne cele, że nikt niczego się nie domyśla, każdy rozumie rolę, to łatwiej jest robić ci to, co masz robić od poniedziałku do piątku. Dla mnie trzy najważniejsze zasady zarządzania to numer jeden, jestem blisko, czyli tyle czasu, ile mogę poświęcić, to jestem z ludźmi, tak? Dla mnie najlepszy standard to jest 2 godziny dziennie, teraz powiem dlaczego. Numer jeden, jestem blisko i na przykład to jest dla mnie fajny kontekst wykorzystania technologii, że technologia ma mnie zastąpić w tych najprostszych rzeczach, nie zastąpić mnie w roli lidera, bo ludzie nie chcą, żeby technologia nimi zarządzała w kontekście zaufania, budowania fajnego środowiska, relacji, empatii. Ludzie chcą mieć żywego człowieka jako szefa i to jest fajne. Natomiast ten żywy człowiek niech sobie wykorzysta chat GPT i różne AI inne i te aspekt rewolucji technologicznej do tego, żeby ta technologia pozwoliła mu robić te rzeczy, których nie lubi robić, te rzeczy nudne, te rzeczy, które można zautomatyzować. Dlaczego? Bo wtedy, wybaczcie, nie ma wymówek do tego, żeby być blisko. Czyli pierwsza zasada zarządzania, jestem blisko, nie jestem daleko. Jak co odróżnia trenera sportowego od menedżera w biznesie? No miejsce, w którym on świadczy swoją usługę, nie? Miejsce, w którym on przebywa. Jest po prostu najwięcej czasu z ludźmi, dlatego nie musi zarządzać przez trzymanie kciuków, nie musi robić tabelek post factum, nie musi się zastanawiać, jaki to mógłby być problem, tylko on po prostu łapie problemy na gorącym uczynku, jest zespołem. Zasada numer jeden. Jestem blisko. Zasada numer dwa. Nie improwizuję. Mam po prostu plan. I tu będziemy mówić o runners, repeaters, strangers, czyli po prostu dla mnie każdy menedżer, nie tylko menedżer najniższego szczebla, powinien sobie zrobić plan. powinien sobie rozpisać nawyki, rutyny i niespodzianki, tak? Zaraz o tym powiem, jak to się robi. I zasada numer trzy. Tak często jak mogę lub chcę, przeprowadzam refleksję, czyli sprawdzam, jak nam poszło. I tu mamy daily lub weekly. Im częściej sprawdzasz, jak ci idzie, tym częściej możesz podejmować decyzje. Tylko dla mnie kluczem jest tutaj cykl cel, wynik, kaizen. Mam cel, mam wynik, mam problem, mam potencjalną przyczynę, mam rozwiązanie i wszyscy są zaangażowani w realizację celów. Ja tutaj używam bardzo mocno zarządzania wizualnego. I większość menedżerów ma problem z ułożeniem sobie zdroworozsądkowego planu na zarządzanie, zrobienie swojego pomysłu na pracę na co dzień. Zobaczcie, większość z nas ma perspektywę tygodnia, czyli zaczyna 99% ludzi, zaczyna pracę w poniedziałek, kończy pracę w piątek. I to chodzi o to, żeby ułożyć sobie pracę na każdy dzień, czyli powtarzalne nawyki na każdy dzień, prawdopodobnie takie same. I to są runnersy. Druga rzecz to jest powtarzalne rutyny na konkretne dni tego tygodnia. I to są repeatersy, takie jak na przykład one-to-one, spotkanie jeden na jeden, weekly właśnie, co robię w poniedziałek na początek tygodnia, w jaki sposób robię lessons learned i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia rzecz to są niespodzianki, czyli te nieregularne wzmocnienia. Ale tak jak powiedziałem, większość menedżerów ma problem z tym, żeby ułożyć sobie pracę i daje sobie, jaki jest tego efekt? Kalendarz rządzi tobą, a nie ty kalendarzem. I nie dziwcie się, że macie tak dużo spotkań, jak daliście ku temu możliwość, ponieważ to spotkania wypełniły runnersy zamiast po prostu spotkania powinny nie stanowić więcej niż 30-50% czasu. I zaczynają wam ludzie wrzucać masę tych rzeczy, planować twój czas, a nie ty planujesz swój czas. I w związku z tym masz zaplanowaną rolę biznesową i często też życiową, ponieważ ludzie nie dają ci spokoju. To, co nam działa, i znowu będzie to z intersection, tak jak mówiłem kiedyś, weź to, co nie działa w twojej branży i zastosuj to, co działa w twojej branży, lub weź to, co nie działa w twoim kontekście i zastosuj do swojego kontekstu. Ja to wziąłem ze sterowania przepływem pracy w procesach. Jest właśnie taka metodyka runners, repeaters, strangers, czyli na przykład przez laboratorium farmaceutyczne kiedyś robiliśmy taki projekt, gdzie coś, co wchodzi codziennie, coś, co wchodzi w określone dni tygodnia, ale jest powtarzalne i coś, co jest egzotykiem i jest po prostu niespodzianką. Czyli podział zadań na rzeczy, które robię codziennie, na rzeczy, które robię w określone dni tygodnia, miesiąca, kwartału, regularnie oraz na rzeczy, które mi daje boost mojemu zespołowi, tak zwane nieregularne wzmocnienia przy okazji, to jest książki Hooked, tak? Czyli skuszeni po polsku w kontekście technologii. Znowu zobaczcie, że ja bardzo wiele biorę tych pomysłów z innych kontekstów i łączę z kontekstem zarządzania, ponieważ większość rzeczy już zostało wymyślone. Więc trzy zasady zarządzania. Jesteś blisko. Przynajmniej 2 godziny dziennie. Jak nie możesz na razie, to 2 godziny w tygodniowo. W tygodniu spędzasz ze swoim zespołem. Co to znaczy? Jesteś. Bez żadnych zobowiązań, bez pomiarów, bez oceniania, po prostu jesteś. Poprzebywaj z ludźmi. Nie chodzi o rozmowę, chodzi o to, żebyś był z nimi, chodzi o to, żeby obserwować, tylko pamiętaj, że jesteś wtedy gościem, tak? Jesteś takim trenerem sportowym. Druga, nie improwizuj, zrób sobie plan i ja tutaj podpowiadam plan Runners, Repeaters, Strangers. I trzecia, przeprowadzaj refleksję, ale w cyklu cel, wynik, kaizen, czyli jaki mieliśmy cel, jaki mamy wynik, czego, jakie były problemy, potencjalne przyczyny i co proponujemy usprawnić, żeby w kolejnym tygodniu, kolejnym dniu był lepszy wynik w zależności od tego, czy robisz daily, czy weekly. Dla tych, co chcą, wejdziemy w trochę większy szczegół, czyli taki runners, repeaters, strangers, to ja najczęściej robię one pager, jedną kartkę biorę, najczęściej robię to w Excelu, na którym menedżer planuje swoje aktywności, czyli zróbcie sobie, jeśli was to interesuje, 3 kolumny w Excelu, rozpiszcie nawyki, czyli codzienne, tak, jak ktoś chce po angielsku, to runners, 2 kolumna rutyny i 3 kolumna nieregularne wzmocnienia, niespodzianki. I zaczynamy od codziennych nawyków. To, do czego was namawiam w ramach work-life integration, to, żeby runners, repeaters, strangers zrobić do perspektywy całego waszego życia, czyli po prostu taki kalendarz. Runners, repeaters, strangers to jest taki perspektywy całego życia, czyli każdy z 4 ról, które większość z was ma, czyli biznesowa, rodzinna, indywidualna i społeczna, tak? Czyli Reasumując, bo większość z was może pierwszy raz słyszeć o Runners Repeaters Rangers, to jest taki kalendarz, taka prosta rzecz, tylko trochę bardziej detaliczny, w którym planujesz dokładnie, co chcesz robić, w jaki sposób chcesz pracować. No dobra, ale obiecałem, że powiem, jak to się robi. Więc na początku w swoim Excelu zrób taką podziałkę dnia. Zrobimy to na 16 godzin. Ja bardzo mocno planuję interwały. Podam wam kilka przykładów ze swojego życia, bo tak mi jest łatwiej. Ja zaczynam dzień o 6 i kończę o 22. Staram się o 22 już położyć. I dlaczego ta podziałka na dwugodzinne interwały? Bo po prostu jest łatwiej, tak? I w tej podziałce, czyli tam 6, 8, 8, 10 i tak dalej, najpierw w pierwszej kolumnie wypisujesz rzeczy, czyli runners, które chciałbyś robić w każdych z dwóch godzin. Nie które powinieneś, tylko które chcesz. Zrób sobie na razie idealny stan, tak? Które chcesz robić, by być dobrym liderem, by na przykład też zadbać o siebie, by być więcej czasu z rodziną. Czyli 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14 i tak jak powiedziałem, bardzo was namawiam do tego, żeby Runners Repeaters Strangers uwzględniało wszystkie cztery role, które macie: biznesowa, indywidualna, rodzinna i społeczna. I wypełniamy sobie na samym początku pierwszą kolumnę Runners, czyli jak chcemy, żeby wyglądał nasz dzień. To, co ja robię pierwsze po podniesieniu powiek, po obudzeniu się, to higiena na początku dnia. I nie chodzi mi o higienę, wiecie, osobistą, tylko higienę psychiczną. I absolutnie pierwsze zadanie, które macie sobie wpisać w Runners Repeaters Strangers, to pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu. Na przykład ja pierwszą rzeczą, którą kiedyś robiłem po przebudzeniu, co było bardzo toksyczne, to szukałem telefonu i sprawdzałem maile. Umówmy się, że jako menedżerowie nie mamy miłych maili. Lub sprawdzałem portale informacyjne. Umówmy się, że na portalach informacyjnych, żeby się sprzedawało, 90% informacji jest negatywna. Dziś pierwszą rzeczą, jaką robię po przebudzeniu, to jest włączam medytację Louise Hay. Jeśli na przykład dzieci wstaną wcześniej ode mnie, to co robię? To robię to w drodze do pracy. Ale zawsze w pierwszych dwóch godzinach, w pierwszym interwale mojego codziennego życia chodzi o to, że 6-8 jest dla mnie. Medytacja, przytulanki, całusy, kawa, dojazd do pracy. Ja wtedy rozwój osobisty, włączam sobie na przykład University albo podcasty. Uśmiech do lustra. Zero maila, zero newsów. I to jest właśnie mój runner. Między 6 a 8 jeszcze dodatkowo dowiedziałem się jednej rzeczy. Ja nie jem absolutnie śniadań. Pierwszy posiłek staram się jeść po 12. 8 do 10 to już są pierwsze aktywności biznesowe. I tutaj ja najczęściej planuję spotkania, ponieważ rano mam najwięcej energii, tak? Potem planujesz sobie to, co robisz. 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 i tak dalej, i tak dalej. To, czego ja się nauczyłem w G, to, że planujesz menedżersko tylko 6 z potencjalnych 8 godzin, które będziesz w pracy, czyli 3 z 4 dwugodzinnych interwałów. Jeden interwał dwugodzinny zawsze ma być na bycie w gęba, bycie z ludźmi. Gęba to jest miejsce, gdzie ludzie pracują. Więc tak mogłoby wyglądać wasz dzień. Poranek, pielęgnacja swojego zdrowia, pozytywne myślenie, rozwój. Ja robię medytację, przytulasy, uśmiechy do lustra, muzyka, czasami wizualizacja. Chodzi też o to, żeby powiedzieć sobie, czego nie robisz rano. A potem podstawowa robota menedżerska, spotkania, przegląd zadań, projektów, rozwiązywanie problemów i koniecznie 2 godziny dziennie na przebywanie z zespołem. Jeżeli tego nie możesz zrobić na samym początku, to wrzuć to sobie do repeatersa, czyli 2 godziny w tygodniu, w jakimś konkretnym dniu. Rozumiecie, że runners to są nawyki, czyli to, co robisz ongoing, a repeatersy są rutyny, czyli to, co powtarzasz. Czyli planujesz sobie dzień w 2-godzinnych interwałach. To, co jest ważne, jeśli chcesz być skutecznym liderem, to dla mnie weekly dzisiaj to jest za mało, robisz daily, czyli refleksja odnośnie tego, jak poszło ci poprzedniego dnia. Po południu powrót do domu i znów rozwój w drodze do domu i tak jak mówiłem o poranku, by poświęcić go sobie, tak po południu poświęcasz nie na pracę, lub jeśli pracujesz dłużej, to jest po prostu wieczór. Ostatnia rzecz, która bardzo sugeruje, zanim pójdziesz spać, to sesja wdzięczności jako minimum. Ja akurat robię sobie kolejną medytację i tak jak rano to była Louise Hay, tak wieczorem robię sobie Six Phases of Meditation Vishena Lakianiego. Bardzo fajne to jest, potem jest compassion, gratitude, forgiveness i tak dalej, i tak dalej. Żadne odkrycie te runnersy, prawda? Wszyscy przecież zarządzamy swoim dniem i swoim kalendarzem. To, co ja sugeruję, to żeby zrobić tego przegląd i żeby podzielić na 2-godzinne interwały i koniecznie, chcecie dobrego tipa? Napiszcie sobie, jeżeli nie chcecie tego robić, ten Runners Repeaters Strangers, spróbujcie napisać sobie, od czego zaczynacie dzień. To ma tak ogromne znaczenie w kontekście waszej energii, stresu i tak dalej, więc poranek powinien być pozytywnych emocji, a nie pracą, nie portalami informacyjnymi. Inna rzecz, koniecznie daily i koniecznie 2 godziny po przebywaniu z ludźmi. Kolejny tip, co 90 minut, 15 minut odpoczynku, na przykład spacer lub oddychanie. No dobra, to mamy runnersy, 2-godzinne interwały, dobry poranek, daily, bycie z ludźmi, popołudnie, wieczór bez pracy, sesja wdzięczności na koniec. No i wiem, że będziecie się śmiać, ale nie więcej niż 30-50% spotkań w tych godzinach biznesowych. Przechodzimy do drugiej kolumny. Teraz, czym są repeatersy? To coś, co powtarzasz w określone dni, tygodnia, miesiąca, kwartału. Ja na przykład 3-4 razy w tygodniu mam dla siebie, jeśli chodzi o życie prywatne, bieganie lub siłownię. I tu bardzo ważnym jest, jak z zespołem zaczynasz tydzień, jak przejdziemy na przykład do biznesowego. Bardzo Wam polecam takiego repeatersa, taką rutynę, że w poniedziałek pierwsze 30 minut nie pracujemy. Pierwsze 30 minut jest na plotki. Mój kolega, jak mu to pokazałem w jednej z film, oficjalnie zakazał pracy w pierwsze 30 minut. Słuchajcie, jedno z najlepszych narzędzi employer branding. Nazywa się to powitanie zespołu, czyli co u Was, każdy mówi, jak mu minął tydzień, to jest jakaś kawa, herbata, nie wolno wtedy pracować. To jest taki fajny repeater, który daje ogromny power zespołowi. I drugi bardzo fajny to jest na piątek, na koniec tygodnia, to rozmowa z teamem, co poszło Ci dobrze w tym tygodniu, z czego jesteś z siebie dumny. To 2 podstawowe repeatersy, które dają ogromne rezultaty, jeśli chodzi o atmosferę, bliskości w zespole. Ten na koniec tygodnia to może być takie, wiecie, wasze weekly, ale oprócz biznesu pogadajcie o tym, z czego jesteś z siebie dumny, co fajnego udało ci się w tym tygodniu zrobić, zanim ludzie pójdą do domu. Ja się tego nauczyłem, kiedy pracowałem w G. I absolutnie zajebista rzecz, którą nauczył mnie Konrad Stanow, pozdrawiam cię Konrad, ostatnie 30 minut w tygodniu pracy w piątek robisz dla siebie i robisz sobie 30-minutową sesję lessons learned, czyli czego nauczyłeś się w tym tygodniu, co poszło Ci dobrze, co mógłbyś poprawić, tak? Dlatego, że ludzie żyją bezrefleksyjnie i tu masz po prostu 30 minut dla siebie, robisz refleksję, żeby po prostu zatrzymać się na chwilę, tak? Jak wcześniej mówiłem Wam, że 2 godziny jesteś w gęba codziennie, to w repeatersie to bycie blisko to jest z każdym członkiem zarządu w perspektywie tygodniowej, słuchajcie, żadnych rozmów i ocen rocznych, tylko w perspektywie tygodniowej robisz one-to-one, czyli 15-20-minutowe rozmowy ze swoim zespołem, masz takich rozmów 50 w roku, okay? Z każdym członkiem zespołu. O czym ja mówiłem w 3 zasadach zarządzania? Jesteś blisko, nie improwizujesz, bo masz run z repeater strangers i robisz regularne refleksje ze sobą, z zespołem i indywidualnie z każdym jego członkiem, czyli daily, weekly, one-to-one oraz autorefleksje dla siebie. Oczywiście twoje repeatersy to też są rzeczy, które robisz z rodziną, też twoje obowiązki, hobby, nie? Czyli mamy runners, nawyki, pierwsza kolumna w Excelu, repeatersy. To jest to, co powtarzasz, rutyny, 2 kolumna w Excelu i teraz mamy 3 kategorię zadań, to jest coś, co planujesz, ale nikt nie wie, że planujesz, na przykład twoja żona o tym nie wie, twój zespół o tym nie wie, czyli tak zwane niespodzianki, jak powiedziałem z książki Hooked, czyli skuszeni, nazywa się to nieregularne wzmocnienia, czyli coś, co robisz, jak sama nazwa wskazuje, w sposób nieregularny, tego się nikt nie spodziewa, to są na przykład kwiaty dla żony, zaczynając od prywatnych rzeczy, wyjścia do teatru, wyjazdy, po prostu niespodzianki, a biznesowo nieregularne wzmocnienia to jest na przykład tydzień dobrych emocji, akcje charytatywne, wspólne gotowanie, kwestionowanie status quo, też z twardych rzeczy, zamiana stanowisk, czyli ty robisz dzisiaj rolę liderską, ja robię twoją, refleksja odnośnie wartości, pogadajmy o misji, czytanie książek, może jakaś recenzja i tak dalej, i tak dalej. Więc na koniec zrobię takie podsumowanie, zobaczcie przykłady nawyków, rutyn i nieregularnych wzmocnień. Nawyki rano. Pierwsza rzecz, napiszcie sobie, od czego zaczynasz dzień, niech to będzie coś, co robisz dla siebie, a nie coś, co robisz dla internetów. Nie? Pierwsza rzecz. W nawykach powiem Wam najważniejsze rzeczy, które uważam, że trzeba zwrócić uwagę. Wizualizacja dnia, medytacja na początek. Bycie z ludźmi, delegowanie, rozliczanie zadań, rozwiązywanie problemów. Daily, podział na 2-godzinne interwały, planuj tylko 3 z 4 i zakończ dzień sesją wdzięczności, za co dziękujesz za ten dzień. To jest taki przykład. Rutyny. Powitanie zespołu w poniedziałek, ploteczki, jak mówiłem. Podsumowanie tygodnia w piątek. Każdy mówi, co fajnego udało mu się zrobić w tym tygodniu lub z czego jest dumny w takiej wersji max. One-to-one, czyli rozmowy indywidualne z każdym członkiem zespołu w tygodniu, nie raz na rok. refleksja taka biznesowa, na przykład strategiczna, pogadajmy o takiej wartości, to też można wrzucić w rutynach, jak chcecie mieć kulturę organizacyjną, weekly, autorefleksja lidera, lessons learned, no i na przykład co jest związane z rozwojem osobistym, z rozwojem ciała na przykład, jak ćwiczenia fizyczne. No i nieregularne wzmocnienia to są te niespodzianki, które przed chwilą przeczytałem. Teraz dlaczego ja w moim podcaście mówię o takich szczegółach w podcaście dla skutecznych CEO? Ponieważ wyobraź sobie, że 100% menedżerów u ciebie w firmie stosuje na co dzień trzy najważniejsze zasady zarządzania, czyli są blisko swojego zespołu. Nie muszą zgadywać, bo czują zespół, tak? Nie improwizują, mają plan, czyli mają runners, repeaters, trenches. I trzecia rzecz, robią regularne refleksje, daily, weekly, ale w cyklu cel, wynik, kaizen. Oznacza, że 100% menedżerów doprowadziło do sytuacji, w której ludzie świadomie realizują strategię i nie muszą się domyślać, jak ich praca wspiera misję, wizję oraz cele całej organizacji. Czego, mój drogi skuteczny CEO, możesz się spodziewać? No to prezent numer jeden, 20-30% wzrostu produktywności w rok, ograniczenia niechcianej rotacji nawet o połowę, ogromnego skoku zaangażowania. Tylko kiedy to działa? Kiedy robią to wszyscy menedżerowie, a przynajmniej większość, a nie kiedy, bo istnieje ogromna różnica. Firmy mają wartości, firmy mają misję, firmy mają kulturę organizacyjną, a później jest sposób, w jaki ludzie zarządzają ludźmi, jest od sasa do lasa, czyli jaki? Taki, który ktoś uznał, że będzie najlepszy, tak? Tylko to nie jest tak, że ludzie sobie siadają i każdy sobie rzepkę skrobie, nie? Tylko tak, że robimy to w kontekście misji, wizji, wartości. Robimy tak, żeby 80% czasu było standardowe. Jednym z najlepszych sposobów robienia programów rozwojowych, dla mnie to jest program rozwojowy equals, czyli równa się program transformacyjno-rozwojowy. Czyli ja nie szkolę się, tylko fizycznie wdrażam zmiany, dostarczając pewną wartość merytoryczną i na przykład na naszych programach rozwojowych ludzie wypracowują standardy przywództwa i zarządzania, tworzą takie na przykład książeczki, tak jak jeden dla jednego z takich klientów, takiego guidebooka. Ale oni tworzą, a nie firma doradcza, tak? Żeby mieć standard najlepszych praktyk, ale żeby nikt nie musiał zarządzać przez trzymanie kciuków. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten odcinek był bardzo szczegółowy, ale wiecie, ja jestem praktykiem, pracuję na co dzień z zarządami, menedżerami najwyższego szczebla, ale też przebywam właśnie z najniższym szczeblem zarządzania i widzę, co się po prostu dzieje. Ludzie nie są blisko, bo są ciągle na spotkaniach. Kalendarz mają zawalony różnymi rzeczami i dawno nikt nie robił refleksji, co z tego wpływa na efektywność i zaangażowanie, co z tego można wyrzucić, jak ja mogę podzielić sobie ten swój tydzień pracy. Runners, repeaters, strangers to jest ułatwienie zaplanowania kalendarza, żeby być bardziej produktywnym i żeby określić, to jest dla mnie ważne, to robię, tego nie robię. Tak? I na koniec podam Wam kilka tipów. Ja dlatego wchodzę w taki duży szczegół, być może dla części z Was będzie on za duży. Mam takie trochę wnioski po tym odcinku, ale trudno. Więc na koniec kilka tipów. Robiąc Runners, Repeaters, Strangers, uwzględnij głos swojego zespołu, jeśli na przykład zrobiłeś ćwiczenie z poprzedniego odcinka Value Proposition Canvas i wiesz, co możesz poprawić w swoim codziennym zarządzaniu, by redukować stres zespołu i by sprawiać, żeby ludzie czuli się bardziej spełnieni. To numer jeden. Numer dwa. Koniecznie zacznij od tego, jaka jest twoja pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu. To ci ustawia cały dzień. Jeśli to jest przeglądanie telefonu, to masz problem lub będziesz go miał za moment. Numer 3. Pamiętaj, żeby podzielić swój dzień na dwugodzinne interwały i w roli lidera planować tylko 3/4 z nich. Jeden zostawiasz sobie na bycie z ludźmi, rozmowy one-to-one, na idź i zobacz i okaż szacunek. Jeśli okaże się, że jest jakiś pilna rzecz, nie wiem, jakiś duży problem, jakaś wrzutka, to te 2 godziny sobie właśnie na to zostawiasz. 4. Nie zapominaj o sobie i zastanów się, jakie nawyki, rutyny, niespodzianki są dla ciebie. Pamiętaj, że jako ludzie jesteśmy cudem. C-U-D. 3 litery. Ciało, umysł, dusza. Uwzględnij medytację, sport, koniecznie badania medyczne. One są dobrym repeaterem. Na przykład ja z serialu na University z Mateuszem Kusznierewiczem, świetny jest ten serial, dowiedziałem się, że on robi podstawowe badania medyczne, badania swojego ciała co pół roku. Ja to wpisałem na swoją listę repeatersów. Numer 5. Runners to rzeczy, które robisz codziennie, twoje nawyki. Repeaters to rzeczy, które robisz w określone dni, tygodnia, miesiąca, kwartału. A strangers to rzeczy, które chcesz robić, by zrobić boost w relacjach, na których ci zależy. Nieregularne wzmocnienia ty planujesz, inni się ich nie spodziewają. I teraz, jak to działa? Jeśli nie masz runners, repeaters, nie rób nieregularnych wzmocnień. Jeśli nie masz zaufania w swoim związku, nie masz radości w swojej rodzinie, to kupowanie kwiatów nic nie zmieni, okej? Dobra. Szóstka. Zanim zabierzesz się do budowania nawyków, rutyn, niespodzianek, dobrze będzie, żebyś trochę posprzątał i zrobił inwentaryzację tego, jak dzisiaj to u ciebie wygląda. I tutaj namawiam cię do obejrzenia serialu na University, który nagrał dla nas mój mentor Klaus Petersen, Personal and Professional Productivity. On tam daje 13 narzędzi tego, jak być bardziej efektywnym. To jest naprawdę super, od te ważne, nieważne, pilne, niepilne, po start, stop, continue. Serial jest genialny, a dostęp do platformy kosztuje tylko 49 zł brutto. university.be. 7 dni jest za darmo, możecie sobie przetestować. Znajdźcie tam, wpiszcie w wyszukiwaniu Klaus Petersen albo Productivity i zobaczycie ten serial. Dzięki za dziś, trochę dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że wszedłem w większy szczegół. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się, pa. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby nie zaczynać dnia od telefonu. Cześć.